Chciałbym się przywitać z Wami, braterstwo, słowami naszego Pana, pokój Wam. Może na wstępie złożę ze siebie obowiązek. Nasza mama, która pozostała w domu, która już powoli gaśnie, przesyła dla braterstwa braki chrześcijańskie pozdrowienia. Rozmawialiśmy też z naszymi dziećmi, naszym synem Tomaszem, Martą, jak również wczoraj rozmawiałem z braterstwem Sikorowie z Częstochowy. Oni też prosili, aby przesłać braciom braki chrześcijańskie pozdrowienia i te pozdrowienia braterstwu przesyłam. Przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego chciałbym, braterstwo, abyśmy się wspólnie zastanowili nad jednym wyjątkiem Słowa Bożego, które jest zapisane w liście do Filipensów, rozdział 4, od 10 do 14 wersetu. Święty apostoł Paweł po przejściu pewnych trudności, osamotnienia, doznał pewnej radości, pewnego zadowolenia wewnętrznego i przekonania, że to, co robi, to robi wszystko dobrze. I w tym wzmacniał go Bóg, bo wykonywał działalność, pańską działalność. Zalecał skromność. W końcu powiedział, abyśmy się nie troszczyli o jutrzejszy dzień i powiedział nam, to jest strażnikiem naszego serca. Pokój, który przewyższa wszelki rozum ludzki, on będzie strzec serc waszych. I na dowód tego zalecił dla ludu Bożego przemyślanie. Nie przemyślanie ziemskie, cielesne, ale powiedział, myślcie o tym, co jest w górze. O dobrych rzeczach, o Królestwie Bożym, o cnotach. Ale zdawał sobie sprawę, że aby to wykonywać, to życie daje pewnego rodzaju trudności. Starsi wiekiem przeżywają swoje osobiste trudności. Młodsi tak samo, idąc przez życie, doznają trudności. Więc dla tych wszystkich święty apostoł Paweł zaleca, abyśmy się zazielenili. I od 10 wersetu pisze, a uradowałem się wielce w Panu, żeście się już wy znowu zazielenili w swoim staraniu o mnie. Jako staraliście się o to, lecz wam na sposobnym czasie schodziło. Jakoby święty apostoł Paweł dawał takie uznanie braciom Filipianom, że oni się zazielenili, pomyśleli nie tylko o sobie, ale pomyśleli o życiu zborowym, pomyśleli o innych członkach, którzy dokonują pewnego dzieła. I mówi, zazieleniliście się. Słowo zazieleniliście się znaczy nam, że postaraliście się. Staliście się bardziej gorliwymi. Zobaczyliście potrzeby innych. Nie żebym to mówił dla niedostatku, bo ci się ja nauczył, Na tym przestawać, co mam. Umiem i uniżać się. Umiem i obfitować. Wszędzie i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony, nasyconym być. I łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć. W tym miejscu święty apostoł Paweł wyliczył pewne rzeczy. Co on umie zrobić? W sumie moglibyśmy powiedzieć, że wspomniał, że umie się cieszyć z rzeczy małych. Umie się uniżać, umie przejść doświadczenie, umie obfitować, umie pragnąć rzeczy dobrych. I zdawał sobie sprawę, dlaczego to robi i kto mu w tym pomaga. I w końcu czytamy słowa naszego hasła dzisiejszej konwencji. Werset 13 pisze: wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. I mój temat będzie się nazywał: wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. Zachodziłoby pytanie, braterstwo, wobec tego wszystkiego, co święty apostoł Paweł opisał, w zasadzie trzy pytania zachodzą. Pierwsze, jaka jest przyczyna i dlaczego możemy czynić wszystkie rzeczy w Chrystusie Jezusie? Te słowa, które wiszą tutaj przed nami, wskazują nie tylko na samego Pana Jezusa Chrystusa, ale na samym początku wskazują na Boga. Wszystko mogę w tym, który mnie posila. Bóg jest ten, który nam daje, ale daje nam siłę, ale ta siła jest dana w Chrystusie Jezusie. Drugie pytanie by się nasuwało: w czym pomaga nam Pan? I trzecie pytanie: czy we wszystkich sytuacjach pomaga nam Pan? I czy wszystko możemy uczynić w Chrystusie Jezusie? Słowa, które są przed nami, są takim radosnym zapewnieniem, wesołą obietnicą, że wszystko możemy uczynić w Chrystusie Jezusie. Wszystko. Słowo wszystko wiemy, co znaczy, co określa. Ale dlaczego w Chrystusie? Myślę, że każdy z nas chciałby być wzmocniony. Przeważnie wiek starszy tego wymaga, gdy człowiek przejdzie przez życie, gdy jest doświadczany, obłożony różnymi ciężarami, gdy patrzy na oblicze innych ludzi, nie widząc w nich radości, gdy widzi złe postępowanie, gdy środki masowego przekazu pokazują rzeczy najgorsze, w ten czas tylko wypada usiąść, załamać ręce i płakać. Czy tak ma czynić chrześcijanin? Święty apostoł Paweł miał takie samo życie jak nasze, jeszcze bardziej doświadczane, bardziej żywotne, bardziej wydajne, a jednak powiedział, że nie usiądę. Będę czynił wszystko, bo mnie wzmacnia Chrystus. Więc jaka jest przyczyna, braterstwo, że mogę wszystko uczynić w Chrystusie? Dlaczego w Chrystusie, a nie w czym innym? Dlaczego święty apostoł Paweł nie określił nam, że możemy wszystko zrobić w apostole Piotrze? Dlaczego nie powiedział, że możemy wszystko zrobić w Duchu Świętym? A Bóg by też powiedzieć, że otrzymacie siłę ze Słowa Bożego. Święty apostoł Paweł doznał wzmocnienia przez Boga w Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus Pan wykupił nas od boskiej sprawiedliwości. Jako grzesznych ludzi odkupił nas ku żywotowi. I ma do tego prawo i własność. Jesteśmy Jego własnością i ma prawo nam pomagać wzmacniać. Ma prawo w pierwszym rzędzie pojednać nas z Bogiem, tak jak to było pokazane w dniu pojednania w figurze. Pierwsza ofiara dnia pojednania była złożona z cielca, który reprezentował naszego Pana Jezusa Chrystusa w stanie ofiarującym. To On, nie kto inny, Jego ofiara otworzyła drzwi do zbawienia. To okup przebłagał boską sprawiedliwość. I czy teraz Chrystus ma siłę udzielić ludowi swojego wzmocnienia? Na pewno tak. Ta siła była pokazana w tym, że krew cielca była wniesiona do świątnicy świętej i świątyni, świątnicy najświętszej. Tą krwią zostało dokonane pokropienie. To daje siłę i upoważnienie Chrystusowi, aby mógł prowadzić swoją oblubienicę. Bóg, reprezentowany w Mojżeszu, dawał polecenia Aaronowi, ale te polecenia wykonywał, więc siła szła od Boga. Przez Aarona wpływała na podkapłanów i na lud, na te ofiary. Drugie. Dlaczego Chrystus Pan ma siłę nam pomagać? Dlatego, że uczynił nas czystymi. Usprawiedliwił nas. I w cieniach przybytku na 46 stronie jest wspomniana taka ciekawa myśl, którą z braterstwem się podzielę. Nasze poświęcenie nie może być zupełne ani przyjęte przez następujących elementów. Usprawiedliwienie, czyli czystość. Uświęcenie przez ducha i wiarę w prawdę oraz wiarę w obiecane uwielbienie. A więc okup to jest jedna rzecz. Usprawiedliwienie, oczyszczenie nas z grzechu. I to z jakiego grzechu? Z grzechu pierworodnego. Oczyszczenie musi nastąpić po to, abyśmy mogli spełnić czynniki tych ludzi, którzy chcą otrzymać Pańskie wzmocnienie. Tym czynnikiem jest nasze poświęcenie. Ale abyśmy mogli być poświęceni, to musimy coś z siebie dać. Musimy wyłożyć pewien dar, swoje serce, swoje uczucia. A jeśli chcemy, żebyśmy byli wzmocnieni w Chrystusie Jezusie, ten Chrystus ten dar bierze i poświęca. Przedstawia to boskiej sprawiedliwości. Przedstawia to samemu Bogu. I w ten czas spełniają się słowa. Poświęćcie się, a ja Pan poświęcający was. Inna jeszcze, braterstwo, rzecz, która jest nam bardzo potrzebna, to wpływ Ducha Świętego. Potrzebny jest olej namaszczenia. Jeśli nie będziemy czuć na sobie oleju namaszczenia, nie spodziewajmy się wzmocnienia w Chrystusie Jezusie. Olej namaszczenia był zmieszany z krwią ofiarowania i dołożyli do pokropienia kapłana Arona i jego syna. Wskazuje to, że nasze poświęcenie jest przyjemne dlatego, że jesteśmy usprawiedliwieni drogocenną krwią naszego odkupiciela. Stąd wiemy, że jesteśmy przyjęci tylko w onym umiłowanym, a świadectwem tego jest Duch Święty. Jeśli, braterstwo, mamy takie dowody, które wspomniałem, to znaczy się, jeśli czujemy, że Chrystus za nas przebłagał swoją zasługą, dał, przypisał nam swoje wartości okupowe, to jest jedno. Drugie, czystość, usprawiedliwienie. Trzecie, to jest wpływ Ducha Świętego. Jeśli te trzy warunki spełniamy, obietnica Słowa Bożego brzmi: będziecie wzmacniani w Chrystusie Jezusie. Siła będzie płynąć od samego Boga przez Chrystusa. Będziecie opływać obfitości Ewangelii, Słowa Bożego. Będziecie opływać w błogosławieństwach duchowych i w błogosławieństwach doczesnych. Będziecie czuć siłę i moc, gdy będziemy mieli doświadczenie, gdy będziemy mieli chore ciało, gdy będziemy mieli kłopoty rodzinne, czy kłopoty zborowe, czy indywidualne. Wszystko możemy przeżyć w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. To jest szczera prawda. Ale czy potwierdzona przez Pismo Święte? Święty apostoł Paweł, a może Pan Jezus powiedział, że każde słowo niech stanie w ustach dwóch lub trzech świadków. To obietnicę, o którą wypowiedział święty apostoł Paweł, która płynie od samego Boga przez Chrystusa i jest poparta trzema dowodami biblijnymi. Pierwszym dowodem to jest Słowo Boże. Święty apostoł Paweł w trzech miejscach wspomniał te wydarzenia. Pierwsze miejsce to jest to z listu do Filipensów. Drugie miejsce potwierdzające w drugim liście do Tymoteusza. Czwarty rozdział, 17 werset, święty apostoł Paweł tam mówi, że Pan przy mnie stał i dodał mi sił. Zostałem wyrwany z paszczy lwiej, z wielkich doświadczeń, z doświadczeń, które groziły mu śmiercią. I uczynił to wszystko Pan. Drugi, trzeci dowód jest w liście do Koryntów, drugim, 12 rozdział, 10 werset. Apostoł Paweł mówi tak: albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ale w kim? W Chrystusie Jezusie. A więc, braterstwo, Zdajmy sobie sprawę na tym poziomie apostolskim. Człowiek świecki nie ma znikąd pomocy. On jest bez przerwy dołowany. Bo on ma Pana swojego, który nazywa się szatan i zawsze go dołuje. Ten człowiek nie ma wyjścia. Nie może się podnieść. Czy ten człowiek, który tutaj siedzi, te nowe stworzenia też mają taką sytuację? Ten człowiek, braterstwo, jeśli szatan nas chce zdołować, to nasz Król, Chrystus Pan, chce nas z tego dołu wyciągnąć. On nam chce pomóc, tak jak pomagał narodowi izraelskiemu. Drugi dowód potwierdzenia tej pańskiej obietnicy to jest przez wizję proroczą. Prorok Boży Izajasz w 43 rozdziale, a werset 1 i 2 mówi tak. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. A płomień nie spali Cię. Jest to obietnica dana narodowi izraelskiemu jako poselstwo Boże przez proroka Izajasza. Do cielesnego narodu izraelskiego. Ale to proroctwo przekłada się na nas wszystkich. Na duchowego Izraela. I do nas mówi Pan Bóg przez Chrystusa. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Chrystus Pan nas odkupił od boskiej sprawiedliwości ku zbawieniu. Przebłagał swoimi zasługami nasze grzechy pierworodne. Nazwał nas swoim imieniem, oblubienicą Chrystusową. Mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. I ja będę strażnikiem Twojego serca. Gdy będziesz przechodził przez inne wody, rzeczne wody. Ja nie chcę, braterstwo, tutaj tłumaczyć, bo to byłby osobny temat znaczenia tego proroctwa. Co te rzeczy przedstawiają, co te wody przedstawiają. One mają swoje znaczenie. Te wody nas nie zaleją. Jeśli będziemy blisko Chrystusa, nie utopimy się. A gdy przyjdą sroższe doświadczenia, ogień. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Tak jak Mojżesz przy krzu. A płomień nie spali Cię. A więc jest drugie potwierdzenie wizją proroctwa Bożego. Trzecie potwierdzenie, braterstwo, to jest figuralne. Figura, obraz. Czy widzielibyście gdzieś w figurze taki obraz, który by mówił o tym tekście, który tutaj jest zawieszony? Czy, braterstwo, przypomina Wam się jakieś wydarzenie, że otrzymujemy pomoc w Chrystusie Jezusie? Na pewno tak od razu na myśl nie przychodzi, ale braterstwo jest. I to w dniu pojednania. Zauważmy, w dniu pojednania, gdy najwyższy kapłan po zabiciu cielca wziął krew, Wziął ze sobą też ze sobą inne rzeczy. Co jeszcze wziął? Wziął ogień i wziął dwie garści kadzidła surowego, miałko utłoczonego. I z tym wszedł do świątnicy świętej. Ogień położył na złotym ołtarzu, kadzidło rozsypał po ogniu, kadzidło palące się wydało przyjemną woni. Wydało pewien dym. Ten dym miał być znakiem dla najwyższego kapłana. Gdy przeszedł poza którą zasłonę do świątnicy najświętszej i wrócił się, był to znak, że kapłan tam może wejść z czym? Z krwią. Nie trzeba nam tłumaczyć, bratersko, co przedstawia kadzidło, co przedstawia ogień, prawda? Doświadczenia. Mocne doświadczenia. A co przedstawia kadzidło miałko utłuczone? Co przedstawia kadzidło? Słyszę, że modlitwy. Ale tym, co przedstawia? Przeczytam braterską myśl. Zapisano w Dziejach Przybytku na 56 stronie. Pokruszone drobno kadzidło przedstawia doskonałość człowieka Jezusa. Ogień z ołtarza miedzianego wyobraża próby, przez które przechodził Pan. Ogień był przeniesiony przez kapłana, co oznacza, że on sam przez swoją wierność musiał sprowadzić na siebie te cierpienia. Zetknięcie się w doskonałości jego istoty, kadzidło, z próbami życia, ogień, wywołało doskonałe posłuszeństwo woli Bożej. Miły zapach. W ten sposób zostały pokazane pokusy, których ciągle doświadczał, ale nie zgrzeszy. Jak kadzidło musi być całkowicie strawione przez ogień, tak i on oddał posłuszeństwie wszystko, co miał. Kapłan ofiarował dwie pełne garście kadzidła. W ten sposób wskazując na zupełną zdolność sprawiedliwości naszego Pana, wymaganą i wypełnianą. I to jest wszystko, prawda? A więc kadzidło przedstawia nam doskonałość Jezusa Chrystusa w uczynku, w postępowaniu, w owocach. I te jego uczynki, ta jego doskonałość zetknęła się z próbami, z doświadczeniami, z ogniem i wydała przyjemną wolę. Dlatego święty apostoł Paweł nam potwierdza w liście do Żydów, który mówi wyraźnie, z wołaniem wielkim, z płaczem, wołał do tego, który go mógł zachować. A w dalszym ciągu pisze, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Wspaniała rzecz. Nauczenie się posłuszeństwa do tego stopnia, żeby to stało się przyjemną wonią dla miejsca najświętszego, dla Pana Boga, w naszym przypadku dla Jezusa Chrystusa. I tutaj jest pokazane, że wszystko możemy w Chrystusie Jezusie, bo braterstwo, gdy była wnoszona ta sama czynność, ale krew kozła pańskiego, czy kapłan wnosił kadzidło? Czy kapłan wnosił ogień? Nie wnosił. Tam już to było. I właśnie to jest ten moment, że w Chrystusie Jezusie otrzymujemy wielkiego wzmocnienia. Dlatego, braterstwo, starajmy się mocno o to, aby tego wzmocnienia dostąpić. To jest wspaniała rzecz w życiu chrześcijanina. Nasze uczynki spotkają się z doświadczeniami. Gdy wytrzymujemy próbę, to doznajemy takiego zadowolenia. Umiemy uklęknąć na kolana, poprosić Pana Boga o rąbek Jego łaski, o wzmocnienie w Chrystusie Jezusie. A gdy otrzymamy, jest to dla nas bardzo słodkie i przyjemne. Dlatego też jest to słodkie i przyjemna woń dla samego Pana Boga i dla naszego Pana, jeśli dla Niego chcemy cierpieć. Drugie pytanie, które stawiłem na wstępie, dotyczy: w czym nam pomaga Pan? Czy Pan nam, braterstwo, tak pomaga we wszystkim? W jakich rzeczach tylko czynimy? Czy we wszystkim nam pomaga? Czy tylko w niektórych rzeczach przez siebie wybrane? I tutaj znów nam określa, i to bardzo szeroko, Pismo Święte określa nam, czym możemy otrzymać pomoc. I ja, braterstwo, tych rzeczy jest bardzo dużo. Ale chciałbym zwrócić, odpowiadając na to pytanie, na trzy rzeczy. Pan nam pomaga w tym, do czego nas zaprosi. A więc zaprosił nas słowami Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, a 27 werset. Do picia kielicha. Mówi: bierzcie, pijcie. Pijcie ten kielich aż do dna. A będziecie pić ze mną nowy kielich w Królestwie Ojca Niebieskiego. Drugie zaproszenie. Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 werset jest: abyśmy nieśli krzyż. I tutaj taka mała wstawka. Picie z kielicha, a niesienie krzyża. Jest, braterstwo, różnica? Czy nie ma różnicy? W piciu kielicha, a niesienie krzyża. Co to jest w ogóle? Dlaczego nas Pan zaprasza w dwojaki sposób? I do picia, i do niesienia krzyża. Wynika z tego, że jeśli nam chce udzielić pomocy, że wszystko możemy w Chrystusie Jezusie, to kielich możemy wypić w Chrystusie i nieść krzyż też w Chrystusie. A więc różnica jest. Jak? Picie kielicha znaczy uczestnictwo w cierpieniach zbiorowo. Jest to tworzenie społeczności przeżywającej pokój i gorycz. Jest to społeczność w naszych zborach, w naszych rodzinnych domach. Święty apostoł Paweł te słowa określił w pierwszym liście do Koryntów, 10 rozdział, od 14 wersetu. Przetoż najmilsi moi, uciekajcie od czego? Od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, Czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jeden jest chleb. My, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? A więc, braterstwo, jeśli mamy zaproszenie przez Pana do picia kielicha, a jest to uczestnictwo w cierpieniach w sposób zborowy, jest to tworzenie naszej społeczności, przeżywania wspólnie pokoju, goryczy, te wspólne przeżycia przeszli apostołowie wraz z Panem, gdy byli w Getsemane. Trzej uczniowie, Jan, Jakub i Piotr, byli szczególnie doświadczani. Ale ci ośmiu, którzy byli przed bramą Getsemane, też byli mocno doświadczani. To była jedna społeczność, która zobowiązała się pić kielich doświadczeń pokoju i goryczy wspólnie, razem. To oni chcieli być w Ogrójcu. To oni chcieli być z Panem. Ale stało się pewnego rodzaju doświadczenie, że ktoś nie wytrzymał. Ale o tym wspomnimy przy ostatnim pytaniu. Więc braterstwo, picie z kielicha, zrozummy, utwierdźmy naszą wiarę, że jest to cierpienie w sposób zbiorowy. I jeśli cierpi jedno ciało, jeden członek, w tym cierpieniu uczestniczą wszyscy. Jeśli cierpiał Chrystus, cierpiało też 11 apostołów. Cierpiały te niewiasty, które spoglądały w stronę Getsemane i krzyża. Cierpieli wszyscy zwolennicy Chrystusa, bo oni stanowili tą jedność. Natomiast niesienie krzyża to wykonanie szeregu zarządzeń Bożego prawa, które dotyczy naszego cierpienia dla Boga, dla Pana, dla prawdy. Ale w sposób indywidualny, każdy osobiście. Jest to pokonywanie wszelkich trudności związanych z naszym ofiarowaniem się Bogu na służbę. To noszenie ciężaru współbraci w celu dopełnienia się prawa Chrystusowego. To jest, braterstwo, coś innego. My, krzyż, każdy ma swój. I ten krzyż musi być niesiony. I każdy ma inny krzyż. Ale każdemu pomaga Pan. Pan Bóg w Jezusie Chrystusie. Czyż jesteśmy w stanie sami dźwigać ten krzyż? Niesienie krzyża polega na czynieniu woli ojcowskiej w bardzo niekorzystnych warunkach. A takimi warunkami jest obecny czas. To przyjęcie na siebie nienawiści, złości, prześladowania od osób, które mienią się być ludem Bożym. Taki krzyż, tego rodzaju niósł Chrystus Pan, będąc prześladowany od kapłanów, od Żydów, a nawet pewną przykrość zrobił mu jego najmilszy uczeń Piotr. a jego apostoł Judasz dopuścił się zdrady. Czy nie płakało z tego tytułu serce Chrystusa? Czy nie potrzebował pomocy od Boga? Czy nie potrzebował wzmocnienia? A braterstwo, ten moment, gdy uczniowie spali, będąc zmęczeni życiem, Chrystus nie spał. Chrystus się modlił. Chrystus wołał do tego, do swojego Ojca, do Ojca, który go posłał na to siebie. A ten Chrystus miał nadzieję, że tylko On mu może dać siłę. Dlatego, gdy wrócił, uspokoił swoich uczniów: śpijcie. Na mnie już czas, a wy śpijcie. Otrzymał pomoc od Ojca. Czy my nie znajdujemy się w takich sytuacjach? My tego, braterstwo, nie wiemy. My znamy swoje krzyże. Ale po części może znamy i krzyże innych osób. Jeśli jesteśmy blisko siebie, rozmawiamy na ten temat. Ale każdy krzyż potrzebuje innej pomocy. Jedno niesienie krzyża będzie potrzebowało pomocy w charakterze napomnienia przez słowo prawdy, przez brata, przez siostrę. Drugie niesienie krzyża będzie potrzebowało, żeby mu dać uznanie, żeby pocieszyć go obietnicami Słowa Bożego. Inne niesienie krzyża będzie potrzebowało, aby się wspólnie pomodlić i przebłagać Pana Boga i poprosić o Jego pomoc. Dalej, niesienie krzyża odnosi się do aktywności i gorliwości w służbie Bożej. To walka o największe zwycięstwo. A zwycięstwa nikt z nas nie osiągnie, jeśli nie będziemy mieli wiary i nadziei w Chrystusie Jezusie. Cierpienie krzyża niesie ze sobą radość i życie. Tak powiedział święty apostoł Paweł w liście do Żydów, 12 rozdział, a werset 2. Krzyż niesie każdy sam. Są to doświadczenia indywidualne, osobiste, bardzo osobiste, bo ich zwycięstwo jest osobiste i radosne. Trzecie, co wspomniałem, to już wspomina święty apostoł Paweł w liście do Galatów. Nie będę odczytywał tych słów już, ale braterstwo, tam jest wspomniane, że jestem ukrzyżowany z Chrystusem. To jest list do Galatów, 2 rozdział, 20 werset. Wchodzi jeszcze coś trzeciego. Picie kielicha, niesienie krzyża i ukrzyżowanie z Chrystusem. W tym nam pomaga Pan. Co to jest ukrzyżowanie z Chrystusem? Co to znaczy? Święty apostoł Paweł, pisząc te słowa, nie miał na myśli grzesznych pragnień, bramów i złych uczynków, ale miał na myśli rzeczy dobre, pożyteczne, ale nie będące wolą Pana Boga. Czy nie ma takich rzeczy w naszym życiu? Są one pożyteczne, są one dobre i tak się człowiekowi wydaje, ale wola Pana Boga jest inna. Jakby to zrozumieć? Braterstwo, na przykładzie. Najlepiej mi to scharakteryzować na braciach starszych. Jeśli ktoś ma zdolności i może podjąć usługiwanie jako starszy, a w domu ma taką sytuację, że musiałby zaniedbać rodzinę. Usługiwanie jako starszy jest rzeczą dobrą. Kto biskupstwa żąda, dobrej rzeczy żąda. Ale jeśli zaniedba swoją rodzinę, to przyjdą bracia i udzielą mu napomnienia. Nabawi się kłopotu. Co taki brat ma wybrać? Starszeństwo czy zgodę w rodzinie? Najlepiej by było, jakby wybrał jedno i drugie, gdyby to pogodził. Ale bratstwo nieraz się tak nie udaje. Więc wolą Pana Boga jest, aby zrezygnował z tej dobrej usługi, a pełnił tę usługę rodzinną. Żeby się jego rodzina rozwijała. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Oznacza, że jego wola, zdolność, prawa i przywileje jako człowieka zostały podporządkowane woli mistrza, a więc krzyżujemy naszą wolę. Zabieramy się samych siebie. A więc, jak widzimy, jest to trzecia rzecz, w której może nam pomagać Pan. Czy tylko w tych rzeczach Pan nam pomaga? Łatwiej mi jest powiedzieć, braterstwo, w czym nam może Pan nie pomagać. I teraz to trzecie pytanie, które stawiłem na wstępie. Czy we wszystkich sytuacjach pomaga nam Pan? I czy wszystko możemy w Chrystusie Jezusie? Czy może być tak, że jednemu Pan pomoże, wzmocni go, a drugiego pozostawi? Taki przypadek był w urzędzie apostolskim. Piotr zgrzeszył. Piotr się chwilowo zapomniał. Pan nie pochwalił jego postępowania. Piotr się zapał, a Pan wiedział i Pan mu powiedział: Piotrze, zanim kur zapieje, ty już to zrobisz? Ile razy? Trzy. I tak się stało wreszcie. Ale dlaczego Pan Piotra wzmocnił? Co za przyczyna, że Pan Piotra wzmocnił? Dlatego, że go lepiej kochał? Że go miłował? Że uczynił jakieś względy względem Piotra? Nie, braterzy. Ewangelii świętego Jana, rozdział 13, a werset 10 i 11 czytamy, co Pan Jezus powiedział o Piotrze w wieczerniku. Rzeczy mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać. Dlatego, że nie wszyscy jesteście czyści. Piotr się zbraniał. Panie, ty mi będziesz nogi umywał? Nie. Ja na to nie pozwolę. A Pan Jezus powiedział: Piotrze, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jeśli cię nie umyję, nie będę ci pomagał. Nie będę cię wzmacniał. To jest dział wraz z Panem.
A Piotr by to usłyszał, mówi: Panie,
jeśli tak, to umyj mnie całego. Jak to Piotr? A Pan mówi: nie. Wy jesteście czyści, tylko nie wszyscy. Ja ci potrzebuję umyć tylko nogi. Nie całego. Czyli dał do zrozumienia, że Piotr był czysty, a tylko mu trzeba było nogi umyć, bo miał zmazę ciała. To jest ta słabość, która przyczyniła się do niego, że później się zaparł Pana. Ale Pan Jezus mówił: nie wszyscy jesteście czyści, bo wśród was jest taki, który ma brudnego ducha i brudne ciało. I co? Za Piotrem Pan Jezus starał się w modlitwie. 17 rozdział, a werset 12 mówi tak: dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu Twoim tych, którzy mi dałeś, i rzekłem: i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Pan Jezus za Piotrem się modlił. A za Judaszem się modlił? Za Judaszem się nie modlił. Dlaczego? Judasz stracił warunki do tego, aby ta obietnica na nim miała jakiekolwiek wypełnienie. On dopuścił się brudu ducha i brudu ciała. Pan go uznał jako grzesznego i powiedział, że lepiej by było, żeby on się nie narodził. Piotr chciał być z Panem w ogrójcu. Judasz już nie był. Dla Piotra wystarczającym było spojrzenie Pana w kierunku niego, a on już płakał. Dla Piotra cierpienie to, które doznał w czasie doświadczeń Chrystusa, była największa jego edukacja, jego życia. Zdobył największe życiowe wykształcenie. Nauczył się żyć według rad i wskazówek. Nauczył się życia apostolskiego. Stał się posłańcem Bożym. Stał się przywódcą pierwotnego Kościoła. I Pan mu w tym pomagał. Czy mielibyśmy jeszcze jakieś inne przykłady w Piśmie Świętym, które by nam mogło uwidocznić, czy w każdej sytuacji nam pomaga Pan? Jeszcze jeden bym chciał na jeden przykład spojrzeć. Moim zdaniem bardzo ważnym, a resztę już pozostawimy. Jest on zapisany, braterstwo, w 4 Księdze Mojżeszowej. Jest tam takie wydarzenie, które dotyczy pewnej rodziny, pokolenia Lewiego. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 16. Gdy Pan Bóg pokazał, w jaki sposób należy czcić sabat, dał później rozkazanie Mojżeszowi, aby przemówił do Izraela. Wtedy nie spodobało się ich jednej rodzinie, która należała do pokolenia Lewiego. A więc, braterstwo, pokolenie Lewiego było zaszczycone u Pana Boga w jego służbie. Pokolenie Lewiego dokonywało bardzo ważnej sprawy. To pokolenie było na usługach kapłanów. Oni wykonywali różne posługi na dziedzińcu.
Ich było bardzo dużo. I niektórzy z nich nie byli z tego zadowoleni. Przyszedł moment, że Mojżeszowi i Aaronowi sprzeciwił się jeden mąż, który nazywał się Kora. Zdobył w swoim zborze pewnych zwolenników i mówi tak: zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dosyć tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci, a Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Zarzut czyni kapłanom i Mojżeszowi, że wynoszą się ponad ponad zgromadzenie pańskie. Gdy Mojżesz to usłyszał, padł na oblicze swoje. A potem przemówił do Korego i do całego jego zastępu: jutro ukaże Pan, kto jest jego i kto jest święty, może zbliżyć się do niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczyńcie, ty, Korach, i wy, i cały zastęp jego. Weźcie sobie kadzielnicę, włóżcie w nie ogień i jutro nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie święty. Dosyć tego, synowie Lewiego. A synowie Lewiego dali. Werset 10 pisze: pozwolił tobie, Mojżesz do nich mówi, pozwolił tobie, a z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie. A wy żądacie czego? Kapłaństwa? Wy zarzucacie kapłanom, że nie postępują zgodnie z wolą Boga? Wy zarzucacie kapłanom, że czynią się bardziej świętymi, jak są święci? Dlatego ty i cały twój zastęp połączycie się, aby wystąpić przeciwko Panu. Kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu? I w ten czas Pan Bóg wdał się w tę sprawę. Mojżeszowi powiedział: przywołaj Korego i wszystkie jego zastępy. Niech wszyscy inni wyjdą z jego obozu, z jego zboru. Niech pozostaną, bo ja będę dokonywał wyboru właśnie tych świętych. Ja pokażę, z kim jestem. Ja pokażę, z kim jestem. I Pan Bóg pokazał, że tymi byli świętymi, to byli Mojżesz, Aaron i wszyscy synowie Lewiego, którzy nie sprzeciwiali się Mojżeszowi i Aaronowi. A Kore i jego zastępy, czeluść się rozchorzyła i wszystko wchłonęła w nich. I tutaj braterstwo mamy wspaniały obraz pokazany, że Pan Bóg nie pomaga wszystkim. Kore i jego rota byli lewitami. Kore jest typem na klasę, która nie pilnuje się głowy, nie pilnuje się Chrystusa, nie uznaje autorytetu Biblii i autorytetu kapłana. Zapytajmy samych siebie, jak bardzo ważnym czasie żyjemy, braterstwo, jak potrzebujemy Chrystusa Pana, pomocy Bożej, bo Kore i jego zwolennicy się buntują. Obalają charakter Biblii, nie uznają Biblii, nie uznają autorytetu, działają na swoją rękę. I tak występuje walka pokoleniowa. tak jak występowała tam. Mojżesz, Aaron, to stare pokolenie, służące od wielu lat w świątyni, w przybytku. A Kore i jego zwolennicy to było młodsze pokolenie, które występowało przeciwko rzeczom świętym. Chciało się usamodzielnić, chciało pełnić te usługi, które pełnił Aaron. Bóg na to nie pozwolił. Nie wiemy, braterstwo, jeszcze, ile tego kościoła jest na ziemi. Może Pan Bóg nam pomaga dlatego, że jest jeden czy wielu członków. Bo dotąd będziemy mieli błogosławieństwo, dokąd będzie Kościół na ziemi. A więc pozostało nam tylko co? Pozostało nam, braterstwo, jedna rzecz, którą zalecił Pan Bóg przy tej okoliczności. I ta rzecz jest zapisana już w 17 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, a werset 11. Od 10. Wtedy przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: usuńcie się spośród tego zboru, a ja ich zniszczę w mienia oka, oni zaś padali na swoje twarze. I rzekł Mojżesz do Aarona: weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza, nasyp kadzidła i udaj się śpiesznie do zboru i dokonaj za nich przebłagania. Gdyż Pan rozgniewał się i zaczęła się plaga. Aaron wziął kadzielnicę, jak mu powiedział Mojżesz, i pobiegł w sam środek zgromadzenia, gdzie już zaczęła się plaga wśród ludu, nasypał kadzidła i dokonał przebłagania za grzech ludu. I nam to tylko pozostało: uklęknąć na kolana, prosić Pana Boga o przebłaganie za grzech ludu, za grzechy nasze indywidualne. Ale jesteśmy w obowiązku, braterstwo, aby się modlić o przebłaganie boskiej świętobliwości nie tylko za nasze grzechy, ale za grzechy naszych rodzin, naszych synów, naszych córek, naszych wnucząt. Mamy się modlić i prosić o przebłaganie za grzechy ludu Bożego, za wszystkie pokolenia. Módlmy się, a otrzymamy przebaczenie. A gdy nam Pan Bóg przebaczy, zapewnię, w tym życiu będzie nam błogosławił, że będziemy mogli wszystko wykonać, ale w Jezusie Chrystusie. I tego wykonania z drugiej strony też życzę.